Dzień dobry, dzień dobry. To jest podcast Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa
Radek Chodkowski. Witam serdecznie.
Radek, pamiętasz, jak pytałeś mnie w poprzednim nagraniu w grudniu o rajd Świętego Mikołaja, efekt stycznia? To co ja powiedziałem?
Powiedziałeś, że będzie.
No proszę, że bardzo. Będzie. Proszę bardzo, gotowe. I mamy, po pierwsze, rajd Świętego Mikołaja był, efekt stycznia, który w ogóle z ciekawości, na czym polega efekt stycznia, bo jest.
Wiesz co, no tutaj u nas szczególnie on jest widoczny na tym takim noworocznym entuzjazmie, na napływach, na nowym kapitale, który trafia na rynek i mam wrażenie, że też ten kapitał na polskim rynku on bardzo się zaznacza, ponieważ w końcu, moim zdaniem w końcu, no małe spółki rosną silniej niż ten WIG20. Przynajmniej od początku roku, więc to jest moim zdaniem zjawisko pożądane, zjawisko fajne. No oczywiście trzymam kciuki, żeby to było zjawisko trwałe na przestrzeni najbliższego roku przynajmniej, ponieważ no, to jest ten obszar, w którym ja się poruszam, więc chociaż no, z drugiej strony trudniejszy będzie benchmark, tak? Bo w 25 roku łatwiej było pobić SWIG 80 niż WIG czy WIG 20, no ale mimo wszystko lepiej jest mieć, jak to w zeszłym roku było, tam ludzie byli zadowoleni z plus 30, nawet że rynek zrobił plus 40 parę, prawda?
Więc... Ty się też mierzysz ze Zwigiem, ty tak prywatnie, bo może trudniej pobić benchmark i ten, rozumiem, tak. Że myślisz o SWIG-u, a najlepiej o SWIG-u 80TR.
Dokładnie tak, SWIG 80TR to jest mój benchmark, no w takich spółkach operuję, tak, no jeszcze można by było poruszać się tymi spółkami, taki jest stukowy indeks PLWS, czyli ten indeks szeroki, agregujący wszystkie spółki, no ale w tym indeksie są też spółki, które od lat są deficytowe, tracą, ponoszą straty i są takim osadem trochę rynkowym, więc moim zdaniem do tego nie chce się. Nie, ale SWIG 80TR moim zdaniem dla małego inwestora jak najbardziej.
Ten indeks, o którym mówisz, ten taki stukowy indeks, gdzie wszystkie spółki mają równą wagę, to jest bardzo ładny wykres. Nie wiem, czy mi się uda go wyświetlić, żeby pokazywać takie twoje. Ja to zapamiętałem z twojego wykładu na którymś Wall Streetie, że przeciętna spółka nie dowozi.
Tak, PLWS, jakbyś wpisał, to myślę, że to by się... Tak,
poczekaj, to są NewConnect, GPW, indeksy.
To są jakieś stuk indeksy chyba, indeksy giełdowe stuk, jakbyś jeszcze raz do tej listy wysuwanej, po lewej na drugie.
Tak, bo to nie jest coś, co nam podaje, i te co, GPW, indeksy, to nie jest coś, co nam podaje giełda papierów wartościowych, tylko coś, co właśnie stuk oblicza, właśnie nie widzę tego, przyznam szczerze.
Spróbuj wpisać PLWS z palca.
Jest, tak jest, to jest to PL, to jest taki śmieszny ticker i on pokazuje, jak, nie wiem, weźmy z 5 lat, no to jest katastrofa, prawda? To jest plus 5%, kiedy WIG w ostatnich 5 latach zrobił, WIG, czyli szeroki indeks, zrobił 108%, można dyskutować, czy to jest dużo, czy mało, no ale ostatnie, powiedzmy sobie, 2,5-3 lata są fantastyczne, prawda? To ten PLWS zrobił 5%, mówię, to jest dowód na to, że indeksy ciągną te największe spółki. Albo te spółki, które kiedyś były małe, potem zrobiły się średnie, więc skoczyły do czołówki indeksów, potem wskoczyły ze średnich, zrobiły się duże i ciągną te indeksy. To oczywiście, to tak samo jak się porównuje wykres S&P 500, a S&P 500 pozbawiony tych 7 największych spółek. To on też, to fatalnie wygląda, to nie wygląda dobrze, prawda? To jest właśnie dowód na to, że przeciętna spółka nie dowozi i trzeba być jakimś tam specjalistą, żeby sobie te spółki wydobyć. To, co na co chciałbym zwrócić uwagę, to tak, w tym jakby, że jest ten efekt, po pierwsze mieliśmy końcówki roku, a po drugie efekt początku roku, że brokerzy, nie, KDPW donosi, że brokerzy donoszą, że otwarto bardzo dużo nowych rachunków. Nie wiem, czy widziałeś, grudzień, chyba rekord świata, jak na polskie warunki oczywiście, plus 100 tysięcy rachunków.
No to tutaj umknęły mi te dane, ale jeżeli faktycznie pokazuję. Takie są, no są rewelacyjne i gdzieś tam, o masz nawet ten, no,
wykres, trend tak, jest fenomenalny. Tak wygląda wykres liczby rachunków, właśnie przebiliśmy właśnie 2,5 miliona rachunków, tak? I przy czym rekord jest oczywiście grudniowy, no i jak nie trudno się domyślić IKX-a.
Mhm. Tak, no wiadomo, też najbardziej instytucje finansowe promują pod koniec roku IKX-e, ale też mam wrażenie, że się mówi troszeczkę więcej w takim mainstreamie. Dostrzegłem na przykład to, co ty zwracałeś uwagę już wcześniej, że się narobiło całe mnóstwo kanałów na YouTubie takich influencersko-finansowo-giełdowych, I naprawdę, wiesz, kiedyś to takie podwórko finfluencerskie nazwijmy, było jakieś tam ograniczone, a teraz faktycznie zaczynam gdzieś tam wychodzić z tej bańki i dostrzegam, że jest całe mnóstwo nowych kanałów, które gdzieś tam coś tworzą, więc no, jeśli by ta giełda trafiła pod strzechy, w końcu po trzech i prawie pół roku, no powiedzmy po trzech latach hossy, no to to może być to paliwo, które gdzieś tam zasili nam 26 rok.
Mhm, dokładnie. No to widać. Ja powiem ci sam, w okolicach końcówki roku pomogłem otworzyć kilka rachunków IKE, kilka rachunków IGZE, ale to też przy okazji porobiłem sobie screenshoty. Prosiłem tych znajomych niektórych, żeby czy tam rodzinie, żeby robili screenshoty, bo przechodziłem razem z nimi przez ankiety MiFID. O, to było wesoło. Wiesz, ktoś tam chce sobie, jakomuś tam doradzam, no sugeruję, tak, bo to jedni, żeby może jakiegoś ETF-a sobie kupił na szeroki indeks światowy, prawda, i tak dalej. Przechodzi się przez takie cyrki w ankietach MiFID, że Matko Boska, prawda, że to naprawdę... To, no, gdyby nie moja obecność, tu kliknij, tam kliknij, tu kliknij, dobra, już ogarnęliśmy, no to byłaby, wiesz, czarno bym to widział. Ale dobra, wracając tutaj, to widać, że faktycznie no, paliwo do hossy się wlewa, to widać wykres, tak? Jeszcze raz to tutaj zachęcamy osoby, które słuchają nas w podcaście audio, do zajrzenia naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, bo ten wykres, który mamy przed sobą, to nie jest wykres indeksu giełdowego, to jest wykres liczby rachunków. Nigdy nie było tak dobrze jak teraz. Oczywiście trzeba tutaj mieć też na uwadze, jak łatwo się domyślić, ze tych 100 tysięcy rachunków otwartych w grudniu, uwaga, 63 tysiące rachunków to jest XTB. No to tam u nich ten samochód jest z wciśniętym gazem do deski, jest rozpędzony bardziej, prawda? No tak jeszcze warto wymienić, jakie domy maklerskie jeszcze no, tak liczą się w tym tutaj... W tym peletonie, no to jest oczywiście mBank, jest BOŚ, jest Santander, Alior, no i chyba byłoby tyle. Tak, to tak, tak. To te PKO BP też jeszcze, bo tak rok do roku bardzo dużo, aczkolwiek w grudniu strasznie słabo im poszło, no ale oczywiście mówię, to Prym wiedzie XTB, to może byłoby aż tak popatrzeć, tak syknąć, że w rekordowym grudniu XTB otworzyło więcej rachunków niż mBank przez cały rok. Mm-hmm. To szokujące to jest. Szokujące. No ale tak mają, tak sobie wytworzyli, mają świetną aplikację. No
trochę inny model biznesowy też mają, tak? Oni na czymś innym zarabiają pieniądze niż tylko GPW, nazwijmy to.
Tak, tak. Trzeba być oczywiście tego świadomym. No i wracając tutaj do tego, ponieważ do tych wszystkich, że to są nowo otwarte rachunki, to jest bardzo dużo tych IKE, IGZE, to chyba warto byłoby przestrzec, bo tam to na pewno, Radek, widziałeś, nie wiem, czy widziałeś, co się stało z ETF-em bety na SWIG w pierwszym dniu notowań. Czekaj, nie wiem, czy to będzie... O właśnie, to będzie widać na rachunku, że tam w pewnym momencie ten ETF rósł w stosunku do tego NAV-u, tak? Czyli tej net asset value, ile są faktycznie, on tam jest warty, o ponad 8%. Animator, nie chciałbym powiedzieć, że zaspał, nie wytrzymał naporu kupujących, tak można było powiedzieć. I ten ETF rósł ponad 8%, ponieważ ten ETF ma chyba, to sprawdźmy na Atlasie, on... Gorąco pozdrawiamy ekipę Atlasu, bo to tam się najszybciej sprawdza. Ten ETF ma chyba TER, czyli ETF SWIG 80, około 1% jest TER. No 1,19. Załóżmy 1, żeby się łatwo liczyło. No to skoro jest TER jest 1, kurs rósł o ponad 8% w stosunku do tej takiej wartości, nazwijmy to wartości godziwej, tak, aktualnej wartości, tak, aktualnej wartości ETF-u, to jednym ruchem inwestorzy tak pstryk wyrzucili przez okno 8 lat opłaty za zarządzanie. Tak można byłoby tutaj powiedzieć, tak? A tyle się mówiło, oj, to no, lamentuje się, mówiliśmy o tym, że chyba troszkę niesłusznie, że tam te ETF-y polskie to za drogie, coś tam i tak dalej. No, proszę bardzo, prawda? To porada na przyszłość, drodzy inwestorzy, nie wszyscy naraz, wszyscy się zmieszczą, nie musimy wszyscy razem przez te drzwi przechodzić. Dobra praktyka na przyszłość jest taka, nie kupuje się ETF-ów PKC na otwarcie.
Znaczy tutaj chyba nawet w warunkach animacji jest, że przez tam, że ci, czy tam nawet w parametrach bety jest, że oni wchodzą z animacją dopiero tam 9.05 zdaje się i wiele instrumentów na warszawskiej giełdzie tak ma, że one nie są od 9.01, od pierwszej sekundy notowań, tylko że tam animacja wchodzi dopiero 9.05. 9.5, 9.10, tak? Więc to nie tylko jest efekt pierwszego czy tam 2 stycznia na giełdzie, ale każdej sesji de facto. Tam może się okazać, że jeżeli wejdziemy z jakimś większym size'em, to się natkniemy na brak płynności. I ja to też czasami obserwuję na ETF-ie cashowym bety, bo ja tam przechowuję gotówkę na moim rachunku i jeżeli mam ochotę coś kupić na otwarciu, to muszę najpierw sprzedać tego beta cashowego, żeby kupić jakieś akcje za uwolnione środki. No i obserwuję faktycznie, że on tam bardzo często się jeszcze trochę równoważy, 9.2, 9.3, że to nie jest tak, że my 9.1 jesteśmy skeszowani, prawda? Więc taka zdrowa, ale słuchaj, no nauka kosztuje z drugiej strony też to. Ja to rozumiem, tak? Cieszę się, że wszyscy zainteresowani zdążyli sobie, przecież pierwszy był wolny, że oni sobie już na 2 rano zdążyli ogarnąć nowe wpłaty na IKE, nowe wpłaty, że już mieli nową kasę na tych rachunkach, nie? To nie jest tak łatwo puścić przelew 1 stycznia, żeby on doszedł na 2 rano, żeby mieć już te środki zaksięgowane do inwestowania. No więc życzę tego wszystkim, żeby tak sprawnie byli, a oczywiście gdzieś tam z umiarem przez te pierwsze 10 minut sesji.
Tak, widać, że jak to tak wiesz, postanowienie. Postanowienia noworoczne weszły mocno w tym przypadku. Tak, no taka podpowiedź na przyszłość. Nie wszyscy naraz zdążymy. Rok jest długi, 250 sesji, zdążycie sobie pokupować swoje ETF-y. Radek, a powiedz mi, jak tam na tym cashowym ETF-ie, wiem, ten bardzo ładny ticker mi się zawsze podoba. ETF Beta Cash, prawda? Rozumiem, że korzystasz z tego, że nie ma prowizji na tych ETF-ach. Przynajmniej do końca lutego, prawda?
Tak, więc nie, możesz. Chyba nawet zostało, przynajmniej ja jestem w BOŚ-u, chyba nawet zostało przedłużone do końca 2026 roku. Ja
wiem, że na pewno Santander ale ma te promocje do końca 2026, więc trudno mi sobie wyobrazić, że inne domy maklerskie tego nie będą miały do końca 2026. To tak, to rozumiem, że jak masz ochotę, to możesz jednego kupić, tak? I nie ma problemu.
No, nigdy nie testowałem akurat, ale jak najbardziej wydaje mi się, że tak, no to jest normalny instrument, który jest handlowany, tak? Co więcej ci powiem.
O spread chciałem cię zapytać.
Ach, spread 2 grosze, 4 grosze maksymalnie. Jak tam jest 143,56, no zresztą zobaczmy tutaj, 54,56 teraz widzisz w arkuszu. Nie, i to jest taki normalny. Czasami jak jest 4 grosze, to jest dużo, tak? To raczej są te standardowe 2 grosze. I powiem ci więcej, że ja na przykład część mojej kasy z depozytów, czy gdzieś tam taka jakaś luźna, coś co leży luźno na rachunku bankowym, nie maklerskim, ja to po prostu przerzucam przelewem na rachunek maklerski, ponieważ na zwykłym rachunku te prowizje w moim domu maklerskim są chyba 0,1% za wejście plus 0,1% za wyjście, więc sobie tam przeliczyłem, że średnio przy założeniu, ile tam ten ETF cashowy w tym roku może zarobić, no to powiedzmy, jak trzymam kasę dłużej niż miesiąc, to i tak mi się opłaca, nie? Więc tak naprawdę ja dużą część mojej gotówki jako takiej, mimo że nie mam jej dużo, bo większość jestem zainwestowany, i tak będę trzymał w becie w cashu, po prostu sobie w miarę tam potrzeby wypłacając, nie? I tak tego PITA się co roku składa, więc to nie jest tam jakaś tam bariera, że ja na koniec roku muszę jakiś ekstra druk wypełnić. I tak mi dom maklerski to 8C wystawi, więc no jeśli trochę wybiegając gdzieś tam w nasze ostatnie rozmowy, jeśli tak można by było robić również na OKI, bez tego, no to by było świetne, tak, dla inwestorów.
No to akurat na OKI będzie można. Znaczy, no, to mam nadzieję, bo przecież są te limity, że 25% dla instrumentów, no nie wiem, tak chyba dla gotówki, dla banków przechowanych, nie wiem, no to jeszcze szczegóły OKI muszą się okazać. Ale dobra, tak jak widać, hossę mamy, tak? Tutaj nie ulega wątpliwości, tu i teraz jak rozmawiamy 13 stycznia, o proszę bardzo, rekord na WIG-u 122 tysiące punktów. Nie tak dawno, przypominam, rozmawialiśmy, jak WIG był 100 parę tysięcy. Ileśmy to tutaj sobie wróżyli, podrzucali na tak w górę. 130 tysięcy, 150 tysięcy.
Tak, 133 okrągły i tam później chyba 169 potęgę.
A tak, żebyśmy, tak, bo 144, bo to można sobie tak, te ładne liczby takie z potęg wynieść, czy tak, także 12 do kwadratu, 13 do kwadratu, no to powiem tak, te 130 parę tysięcy, no to już nie jest jakoś tak, wiesz, oderwane od rzeczywistości, prawda, bo
no tam z 8% pewnie.
Tak, Tak, no to jak dobrze się, wiesz, skoncentrujemy, to tydzień, prawda? No ale wiadomo, tak, to nie ma co wybiegać w przyszłość, bo to zobaczymy i tak hossę mamy piękną, to nie przeszkadzajmy temu, to wszystko jest dobrze. A skoro mówimy tutaj o hossie i to jeszcze zanim jeszcze przyjdziemy do innych tematów, no to mamy hossę, to trzeba świętować i to jest będzie bardzo piękny moment do świętowania, bo ponieważ zbliża się, uwaga, 30. konferencja Wall Street. To niesamowita sprawa, 29-31 maja 2026 roku. Sam się zastanawiam, jak to jest, że jestem tak stary, że pamiętam przecież początki konferencji Wall Street. Tu mamy w planach, tak wiesz, wiemy o tym, tak, bo zapraszanie jakichś wśród wykładowców. Mogą się pojawić osoby, których nie było na świecie, jak się była organizowana pierwsza konferencja Wall Street. No piękna historia, 29-31 maja, zanotujcie sobie drodzy Państwo w kalendarzach, bo i tutaj już tego tak zdradzę, że już za sekundkę, no zapis, tak? Jakaś oferta, super będzie oferta first minute dla pierwszych członków, już za chwilę w przeciągu dosłownie, jeszcze teraz w styczniu mam nadzieję, że się ze wszystkim uwiniemy.
A to Michał, to we wszystkich edycjach, rozumiem, uczestniczyłeś. Nie było tak, że któryś tam pominąłeś z różnych względów?
Pierwszej nie uczestniczyłem. Nie organizowałem pierwszej konferencji od drugiej. I w którejś, nie pamiętam której, czwartej, piątej, chyba czwartej konferencji, uwaga, uwaga, w wojsku byłem.
Okej. Okay. Nie, bo wiesz, tak, ja tak patrzę gdzieś tam po sobie, mimo że nie jestem aż takim weteranem konferencji, to gdzieś już tak w tych moich planach urlopowych mam, że końcówka maja, początek czerwca, to generalnie urlopu się nie planuje, bo wiadomo, gdzie będziemy o tej porze roku, prawda? Więc no tutaj ciekaw byłem, czy u ciebie udało się tak utrzymać, no ale faktycznie gdzieś tam jakieś przerwy były. Nie, no fantastyczne wydarzenie, czekam już teraz, myślę nad jakimś tematem, pewnie niebawem coś będziemy ogłaszać. No, myślę, że tak już też nie trzeba chyba nikomu konferencji przedstawiać. Ona się wpisała w kalendarz inwestorski. Wartość dowozi co roku. Myślę, że tutaj bez dwóch zdań nawet też nie ma co dyskutować. Także czekamy, zapisujemy się, robimy prywatne plany, wyłączamy telefony. W firmie, w pracy, w biurze ogłaszamy, że koniec maja to jest czas, kiedy nas nie ma.
Tak, nie, no zabieramy całą firmę. To, tak, ja też tutaj tak wiesz, 30 lat, nie, to ja mam taką cichą satysfakcję, wielokrotnie to powtarzam, że ja czasami widzę, że jakaś spółka na New Connectie debiutuje, jakaś malutka spółka, no nieważne, debiutuje na New Connectie, a ja wiem, że się właściciele 6-7 lat wcześniej spotkali na Wall Streetie, prawda? No i tam czasami wiem, że jakieś duże dofinansowanie, jakieś duże jakieś przejęcia spółek, coś to, a i wiem, że się właściciele dogadali, wiem, że też na Wall Streetie. Także to tak, to gorąco zachęcamy. Szykujcie formę też taką biegową, bo póki zdrowia wystarczy, ja tam się ścigam z niektórymi na Orlinek, więc gorąco zachęcam. Wszystko będzie tak jak jesteście przyzwyczajeni, tak jak lubicie, a ja tutaj zdradzę, że ponieważ Wall Street jest bardzo, to jest 30, równa liczba, to sprzyja świętowaniu. Tutaj polecę cytatem Skajka i Kokosza, podpalimy połać lasu. Tak, żeby, no bo to jest święto, znowu jakiś tort, to musimy coś fajnego wykombinować, takie plany tutaj snujemy, że będzie tak, na
Michał, jeszcze tylko jedno pytanie, tam uprzedźcie hotel, żeby dał radę te helikoptery wszystkie przyjąć, bo tak. To wiesz, po 3 latach hossy nie. To...
Każdy wie, no jachtem się nie da dopłynąć, rozumiemy, może kiedyś jak będzie, wiesz, w Pobierowie, tak, to wtedy, no tutaj tak jest, do Karpacza helikopterem, oczywiście, nie, po 3 latach hossy nie. No nie wyobrażam sobie, że ktoś wiesz, komunikacją miejską przyjeżdża. Już, wiesz, to po tym rozpoznać hossę, ile helikopterów na Wall Street, tak? Na Wall Street przyjeżdża. Oczywiście, że tak, tak. Już teraz, dobra, słuchajcie, 29-31 maja, zapisy trzeba śledzić. Jeszcze w końcówce stycznia i potem już zakładam, że co będziemy na Radek nagrywać, będziemy wyświetlać sobie stronę Wall Streetu, ja będę tutaj, będziemy sobie omawiać, co przybywa. Co przybywa na konferencji. Tymczasem no, przejdźmy do takiego tematu, tutaj mamy zanotowany. Mam wrażenie, że pewna klątwa została odczarowana, czyli uwaga, mamy premierę nowej gry na spółce gamingowej i to nie jest wodospad, tylko wręcz przeciwnie. Co to się stało? Czy kojarzysz mniej więcej, co Creepy Jar wypuścił i dlaczego tak dobrze poszło? Ja się postaram tutaj wykres wyświetlić.
No, Creepy Jar wypuścił we wczesnym dostępie grę Star Rapture. Gra została dobrze przyjęta, gdzieś tam utrzymywała się w pierwszych dniach, godzinach, nawet gdzieś tam w ścisłej topce Steama, no, co jest niemałym osiągnięciem tutaj, jeśli chodzi o rynek gamingowy. No i znowuż wlewa się nadzieja w polski gaming. Tak? Znowuż o polskim gamingu się mówi, znowuż gdzieś tam emocje inwestorów się budują. Co ciekawe, no gdzieś tam na horyzoncie mamy jakieś kilka dużych premier, tak? Bo to nie jest jakaś taka malutka gierka na telefony, to jest raczej taka średniej wielkości produkcja, może nawet trochę większa niż średnia, chociaż też i bym nie przesadzał. Więc dobrze, tak? Dobrze, bo kapitał nam tanieje, hossa jest, inwestorzy szukają pomysłów na inwestycje. No a tutaj od Creepy Jara drugi bardzo udany, na to wygląda już teraz chyba, tytuł, tak? Bo ten Green Hell też się przyjął bardzo dobrze.
Ale to stary do dziś, tytuł.
Nie? To no ale on do dziś zarabia, to jest jak Wiedźmin. Tak. To jest jak Wiedźmin Trójka, on wiesz, on cały czas zarabia.
No ma długi ogon, to się ładnie mówi, tak? Do tej tak,
tak, tak, tak, tak, tak. Także no jest duże zamieszanie. Oczywiście tam dzisiaj chyba na kursie jest korekta, ale też wracając do kursu, widzimy, jak trudno jest inwestować pod premiery gier, tak? Bo o ile na Elevenbicie przy Frostpunku 2 był wodospad, bo wszyscy tak się spodziewali, że Frostpunk 2 wypali, będzie świetnie.
Teraz muszę troszkę wykres wydłużyć. O, tak, tutaj ten no fragment.
I generalnie,
ta luka to jest premiera.
Tam po prostu ta pompa pod premierę, no tak już myślę, można powiedzieć trochę kolokwialnie, była. W przypadku Creepy Jara nic rynek nie rósł przed premierą. To nie było tak, że tam już, wiesz, bo wszyscy to śledzą gdzieś tam, tak? Te wishlisty, nie wishlisty, jakieś tam wypuszczane trailery, zainteresowanie, ten szum medialny, no nie oszukujmy się też, że są inwestorzy, którzy się na tym znają i są inwestorzy, którzy te informacje już propagują i to ma szansę docierać do szerszego grona publiki czy szerszego grona inwestorów. W przypadku Creepy Jara, no mam wrażenie, że do samej premiery nikt chyba nie wierzył, że to będzie taki sukces. I to jest no, kwintesencja tego, jak trudno jest na tym rynku tak no, antycypować i później jeszcze się nie rozczarować, jeśli chodzi o te premiery. No, zobaczymy, co tam CD Projekt będzie pokazywał z kolejnymi Wiedźminami, Cyberpunkami. Dodatek do Trójki podobno ma być, więc będzie się mówiło, mam wrażenie, dzięki temu będzie się znowuż mówiło o polskim gamingu.
No, był okres w historii polskiego gamingu, że wszystko rosło, nawet jak nie miało wydanej żadnej gry i tylko zapowiedziało jakąś grę, to wszystko rosło. A potem debiutowało na New Connectie, wszystko, aż chyba giełda musiała wprowadzić ograniczenie, że chyba nie wpuszcza spółek na New Connect, jeżeli ta nie ma przynajmniej premiery jakiejś takiej, wiesz, namacalnej przyszłości, jakiejś chociaż jednej gry, tak? A potem przyszedł rok 2020, tak? I po krachu na Cyberpunku, tak? To już jest bardzo długi wykres, już trzeba wyświetlić, prawda? No, na CD Projekcie, to teraz, tak? Dobrze, tak jest. No, czyli tym tutaj.
Tak, końcówka.
No tak, długo się CD Projekt odbudowuje, no dopiero teraz tak jakieś tam sensowniejsze poziomy, aczkolwiek do szczytów to nam jeszcze tam brakuje stu kilkudziesięciu złotych. No i tak ta zima, mam wrażenie, w polskim gamingu i powiem ci szczerze, że takiego wystrzału teraz jak na Creepy Jar, no wiadomo, że dzisiaj koryguje, no bo to cudów nie ma, prawda, ale no ale to wzrosło z 400 do 800 zł, ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sesji. Plus 100%. Tak. No to come on. To tak. Czegoś takiego nie pamiętam. To może faktycznie takim, wiesz, być nadzieją, przebłyskiem, kanarkiem, wiesz, że odwraca się sentyment w polskim gamingu, że to potrafimy tak dużą, fajną grę wypuścić i no super, nie?
No to czy właśnie widzisz, no to jest tak, że nie sądzę, no bo to jest trudno, żeby było oczekiwać, że udana premiera Creepy Jara wpłynie na pojawienie się większej ilości udanych premier. No bo to są oddzielne spółki. To są spółki, które jak Eleven pokazały, że można pierwszy projekt dowieść, drugiego nie dowieść. Nie? Więc tak naprawdę wzrośnie zainteresowanie inwestorów. Tak. Więc być może pod więcej kolejnych premier będzie rynek bardziej rósł. Ale czy te gry finalnie okażą się dobre, no to znowuż będziemy mieli, nie powiem, że rzut monetą, bo to bym trochę skrzywdził twórców tych gier, No ale jednak z punktu widzenia inwestora, no to będzie wielka niewiadoma jeszcze tam na tydzień przed premierą, to jeszcze nie będzie wiadomo w ogóle, czy będzie dobrze, czy będzie źle, prawda? Więc sentyment na producenta gier powinien się poprawić, a jak będzie finalnie po tym, no zobacz, no teraz Creepy Jar, tak? No ma super, super track record, bo ma Green Hella, ma teraz Star Rapture, czyli ma dwa udane tytuły. No to przed trzecim tytułem już na bank będzie pompa, no bo hello, tak? No dowieźli dwa na dwa, to jest coś.
Tak, ale wiesz co, w jakiej wielkości to jest Creepy Jar jest aktualnie spółką? Ile to, jaka to jest wycena? 485 milionów złotych tu i teraz.
No to taki nie mikrus.
Tak, taka już średniej wielkości spółka i tak dalej. Oczywiście ten wykres, który tutaj mamy, jest niesamowity. On, tak jak mówisz, to stał kurs w miejscu, tak, tutaj i aż ile, tak można powiedzieć, no, z jakieś tam wzrosty ponad rok. Jeszcze.
Ale
cały 2025 nie działo się, można powiedzieć, no troszkę coś tam mi trochę wzrosło, a ostatnie 5 miesięcy kurs stał w miejscu. Widać, można było linijkę położyć na kursie.
Ale jakbyś zwrócił uwagę na wykres taki powiedzmy pięcioletni, czy troszeczkę dłuższy, to też pokazuje, że bycie takim długoterminowym inwestorem na gamingu nie jest łatwym kawałkiem chleba. Tak? Widzimy, że Creepy Jar już był notowany powyżej 1000 złotych i on zszedł tam na 200 kilkadziesiąt. Oczywiście tam jakieś widzę operacje na akcjach są, więc te dywidendy no, trochę osładzały spadek, ale czy bardzo, to nie sądzę. Więc to generalnie też pokazuje, nie? Że jak jest spółka, która no trochę może w odróżnieniu od Playwaya, który produkuje więcej tych projektów, ale mniejszych, no to jeżeli mierzymy w duże gry, no to mamy duża premiera, kilka lat pustki, zapowiedzi, trailerów i przygotowań i znowu duża premiera, tak? Więc nie jest to łatwy kawałek chleba i ja chyba też osobiście no, wolę takie bardziej przewidywalne biznesy, że gdzieś generalnie jak spółka postawi fabrykę, to ja wiem, że ta fabryka jest nowa i że ona będzie jej przez 5 lat pomagała, a nie jak spółka puści grę, no dobra, skasuje gotówkę, wypłaci 5 zł dywidendy i znowu 3 lata inwestor siedzi z założonymi rękami i czeka, co mu los przyniesie, co mu wiatr przywieje.
Tak, no to oczywiście to jest bardzo trudne, tak? Każdy chciałby mieć CD Projekt między premierą pierwszego Wiedźmina a Cyberpunka, no ale tak jak tutaj, ja nie wiem, kiedy była ta premiera tego Green Hell, ale to jakieś lata temu, prawda? No a tamtej pory to faktycznie, no to ciężko. Ale dobra, chciałem wrócić do tego ostatniego tutaj, bo to nie... fragmentu, czyli ostatnich 5 miesięcy na tym Creepy Jarze, to wyglądało, to widać, rynek nie dowierzał. No jak to, gdzie to, wypuszczą grę i znowu będzie jakiś problem, prawda? A tymczasem się wynik okazał fantastyczny, bo chciałem, i to wiesz, były na bardzo marnych obrotach, żeby teraz, wiesz, wyskok, wiesz, kilka milionów złotych obrotu dziennie, super to wygląda. Chciałem cię zapytać o taką rzecz, no bo ta siła inwestorów indywidualnych jest bardzo, bardzo duża. W szczególności na mniejszych spółkach. Na mniejszych to nawet wziąłbym właśnie Creepy Jar jednak mniejszą i tak dalej. Jak daleko uważasz, można próbować tak publicznie mówić o tych małych spółkach? Bo czy wpływ, nie wiem, no Radek, na przykład twojego tekstu tutaj na stronie stowarzyszenia o jakichś czterech mniejszych spółkach z New Connectu, to można zobaczyć reakcję na kursie, bo czasami wydaje mi się, w niektórych przypadkach można, jeżeli jakaś spółka jest super popularna w polskim YouTubie finansowym na przykład. Chyba byłbym w stanie wskazać parę takich przykładów.
Nie, no oczywiście, no to jest szereg zjawisk, tak? Bo są ludzie, są oczywiście, jest branża. Branża, czyli analitycy, profesjonaliści, którzy wydają rekomendacje. Jak jest silna rekomendacja kupna, no to oczywiście przy mniejszych spółkach, czy tam oczywiście sprzedaży, ale częściej kupna, no to ona potrafi ruszyć o 10-12% kursem jakiejś spółki. No bo analityk wydał baja z upside'em tam powiedzmy 70%, prawda? Więc to się dzieje. W przypadku mniejszych spółek, gdzie instytucje finansowe ich nie pokrywają, no takie efekty na kursie, pomijając wszystkie czynniki od strony samej spółki płynące, czy wyników, czy czegokolwiek innego, no mają właśnie analizy poczytnych analityków, nie będących analitykami profesjonalnymi, oraz oczywiście materiały youtuberów, influencerów, oraz jeszcze trzecia jest kategoria, czyli takich liderów społeczności inwestorskich, że jeżeli ktoś ogłasza, że on kupił do swojego portfela. A w takiej społeczności jest 2000 inwestorów, którzy, czy tam 1000, czy 500, czy 3000, którzy wierzą i ufają, nie chcę powiedzieć guru, chociaż trochę tak można by było też powiedzieć, no to oni prawdopodobnie swój kapitał w taką spółkę przynajmniej w części zainwestują. Tak? I też było widać wielokrotnie tego typu efekty na kursie. Więc no zastanawiam się, odpowiadając po tej długim wstępie na twoje pytanie, zastanawiam się, czy jest taka bariera, że o jakichś spółkach lepiej nie mówić, bo może to ruszyć kursy. Tak, lepiej, no ale z drugiej strony gdzieś tam, no to jest ta sól inwestowania. No, mamy top piki, tak? Mamy top piki i nie ma tak, nie ma sytuacji, że nie publikujemy top pik, że domy maklerskie mają nie publikować top pików, bo to ruszy kursem.
Oni to robią po to, żeby
się przesunie, bo
oni to robią po to, żeby ruszyć kursem.
No to też, nie? Ale wiesz, nie ma czegoś takiego, że, nie wiem, ma nie być top pików, bo to LPP przesunęło tam o ileś.
Okay, chciałem powiedzieć, że LPP jest top pikiem wszystkich biur maklerskich i uwaga, uwaga, w styczniu jest na minusie.
Tak, no ale po...
Wiem, bo mam LPP w portfelu bankiera. Jako gwiazda bankiera. Tak, na styczeń. No to jest, wiesz, tam taka zabawa, może sobie losowo coś wskazać i tak dalej. No w grudniu nie miałem LPP, no niestety to widać, to jest w miarę widać na wykresie, kiedy nie miałem LPP, a widać, kiedy mam LPP. No to mam, nie miałem w grudniu, mam w styczniu, tak? Tak, LPP jest, no ale wiadomo, LPP to jest gigantyczna spółka, tak? Ile LPP jest warte? Kilkadziesiąt miliardów złotych. 38, o Jezu, przegapiłem, 38 miliardów. No to jest to ciężko, żeby inwestorzy indywidualnie ruszali kursem takiej spółki. Ale jak weźmiemy spółki z poniżej z SWIG-u, no to tak, bo to jest tak, do WIG-u, do SWIG-u to biura maklerskie pokrywają, są to te top piki, tak, to wiemy, a później poniżej są inwestorzy indywidualni i chyba bym się zgodził z tobą, czemu nie pisać o tych spółkach, tak, bo to jest takie, to społeczność inwestorska tworzy, nazwijmy to, pokrycie analityczne takich spółek. Ty, Radek, masz webinar nasz analityczny w czwartek, nie wiem, czym się zdążymy opublikować do tego czasu, ale zdaje się, że ty po New Connectie nurkujesz, to jest dopiero...
Tak, to znaczy New Connectu dotyczy mój tekst, który się ukazał na łamach Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych tam w zeszłym tygodniu, tam są cztery spółki z New Connectu, które omówiłem, a w webinarze będę omawiał spółki z rynku głównego, ale również będą to małe spółki, tak? Czyli no, nie chodzi o to, żeby robić 15 analizę benefitu, czy Kruka, czy czegokolwiek, tylko raczej te mniejsze spółki, tym bardziej, że gdzieś tam to jest jakieś naturalne środowisko, w którym ja się poruszam, bo uważam, że tam jako inwestorzy możemy mieć przewagę. No i znowuż, no, ja też się hamuję, powiedzmy sobie szczerze, ja też się hamuję, bo no, żeby tam rzucić przykładem, wypatrzyłem niedawno spółkę o kapitalizacji 4 milionów złotych, która jest notowana w systemie notowań równoległych na dwóch fixingach. I też mógłbym o niej coś powiedzieć, że widzę w niej coś pozytywnego, tak? No ale już powiedzmy też sam się hamuje. No ale jeżeli są spółki chociażby z tego New Connectu, które mają kapitalizację 15-20 milionów, no i ta płynność nie jest największa, no ale z drugiej strony te spółki prowadzą prawdziwy biznes, poprawiają wyniki finansowe, no to z drugiej strony dlaczego też o tym nie powiedzieć, tak? No z drugiej strony no to już w ogóle nikt ma o tych spółkach nie mówić, to po co w ogóle mają być notowane, jeżeli nie wolno gdzieś tam wyników skomentować, podzielić się swoimi oczekiwaniami. Więc ja rozumiem, że gdzieś tam ktoś jest, może mieć problem z tym, że kurs się przesunął o 5 czy 10%, bo ktoś coś powiedział, no ale mówię, też troszeczkę bym to zniuansował, czy ktoś zrobił profesjonalną analizę, opisał, czy tam półprofesjonalną, no bo też nie rościmy sobie tutaj praw do takiego pełnego profesjonalizmu, ale półprofesjonalną analizę, zwracając uwagę na różne aspekty biznesu, czy na przykład ktoś wrzucił do portfela i jest influencerem, idzie za nim, nie wiem, 3000 innych inwestorów, którzy też kupują, no bo wtedy faktycznie ten rynek potrafi się zwichrować bardzo mocno. No a ja jestem trwale zdania, że mówić, że pisać, bo kto jak nie my, tak? No bo kto jak nie my, analizę, znowuż mówię, LPP, czy Kruka, czy Benefitu, to sobie każdy może przeczytać
wszędzie.
Wszędzie. Dokładnie.
Tak, dokładnie. Więc drodzy Państwo, tutaj śledźcie tutaj stronę stowarzyszenia, bo my czasami tak nurkujemy w takich spółkach, niekoniecznie z WIG-u 20, a nawet z MWIG-u czy z WIG-u i wtedy można sobie tak, czy to na takie właśnie spółki do obserwacji, tudzież w naszych webinarach analitycznych, można takie spółki sobie tutaj wyłowić. Tak jest. Znaczy, wziąć pod lupę. O tak by tutaj bezpiecznie powiedział. Radek, posłuchaj, wpisałeś do tutaj planu odcinka coś takiego, żebyśmy spojrzeli na wyceny metali szlachetnych, tak wiesz, złoto, srebro i nie tylko szlachetnych, bo mieć to żaden metal szlachetny, prawda? Ale jak ktoś chciałby, wiesz, odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego KGHM jest po 300, no to chyba to byłaby odpowiedź na to pytanie, tak? No bo Hossa na miedzi jest niesamowita, tak? I to jest tak, o, Tomek Prusak wygrywał jakiś tam, miał nosa, jeżeli chodzi o portfel bankiera, bo on regularnie stawia na złoto i srebro, tak? I tak byśmy sobie też, wiesz, wykres złota, za złoto na historycznych szczytach i w ogóle wykres to już wygląda wręcz nieprzyzwoicie. Tutaj w ogóle ciężko korekt się tutaj na takim wykresie jakimś, nawet już takim 3-5-letnim doszukiwać. Wykres srebra. No to w ogóle w ostatnich dwóch latach, półtora roku to w ogóle wygląda obłędnie. Masz jakiś pomysł, dlaczego tak się dzieje?
No tutaj troszeczkę mała dygresja, bo skoro musimy być przygotowani na pozwy, ponieważ skoro ty, znany inwestor dywidendowy i długoterminowy, i ja, szperacz pośród małych spółek, zaczynają nagle mówić o srebrze, tak, złocie, platynie, palladzie, to musi być bańka, więc my prawdopodobnie już jesteśmy końcówką tej bańki i prawdopodobnie zawalimy zaraz te metale szlachetne. I prawdopodobnie będą inwestorzy, którzy będą niezadowoleni, że zepsuliśmy rynek. Tak? Więc skoro już my dwaj mówimy, tak, o metalach, to znaczy, że tam się dzieje coś ciekawego.
O Bitcoinie, nie? Dawno nie mówiliśmy, proszę, tak? No, tam jest chyba gorzej.
Tak się... Zostawimy sobie tak ten kejsik jeszcze na ten. No tak, no tam szczyt minął. Nie, no tutaj oczywiście, no każdy metal ma jakąś tam swoją historię. Wiemy, co się dzieje w geopolityce. Mamy te napięcia celne. Mamy napięcia takie, że jeden kraj potrafi porwać prezydenta drugiego kraju w nocy i go wywieźć. Jest taki kraj, który mówi, że chciałby sobie Grenlandię zaanektować tym czy innym sposobem, prawda? Więc to oczywiście tak, budzi pewnego rodzaju...
Prezydent tego kraju mówi, że prawa międzynarodowe tego nie obowiązują, tylko jego własna moralność. To też nie pomaga.
Dokładnie. Tak, więc jest oczywiście ta sfera geopolityczna. Również jest ten kraj, i często to jest ten sam kraj, gdzie tam prezydent wysuwa jakieś tutaj instrumenty prawne w stronę szefa banku centralnego czy też rezerwy federalnej. Więc oczywiście jest niepewność, jest tam to gdzieś tam rynek szuka bezpiecznych przystani. Oczywiście jest popyt przemysłowy w przypadku, nie wiem, no, wykresy palladu czy platyny wyglądają bardzo podobnie, tak? Więc gdzieś tam też miesza się ten popyt inwestycyjny z popytem przemysłowym, co oczywiście ma za sobą też pewne fundamentalne story, no bo samochody elektryczne no, mają w sobie trochę tej miedzi, tego srebra. Samochody spalinowe mają tego troszeczkę mniej, prawda? Więc już nie mówię o tych wszystkich centrach danych, o tej całej transformacji energetycznej, elektryfikacji, więc no to na rynek.
I przemysł miedzi... zbrojeniowy. Przemysł zbrojeniowy, tak, też bardzo. To po pierwsze tych, no tak, tu miedź i tak dalej, ale także wszystkie metale ziem rzadkich, tak, tam są bardzo potrzebne. Mhm.
Dokładnie. Więc wiesz, to bardzo sprzyja też takim, już tak patrząc trochę komentatorsko, to sprzyja powstawaniu tego typu baniek czy tego typu wzrostów, ponieważ za tym stoi jakieś mniej lub bardziej racjonalne story rynkowe. Tak? To nie jest wyssane z palca, tylko jak ktoś sobie doda 2 do 2, no tak, wszędzie mamy tą miedź, wszędzie przez wszystko płynie prąd, coraz więcej centrów danych, ładowarki elektryczne, samochody elektryczne, okej, miedź, tak? Więc to wspomaga gdzieś tam tych inwestorów. No oczywiście są te czynniki podażowe. Ja nie jestem ekspertem i absolutnie nie zamierzam się tu szczegółowo wypowiadać na temat tych metali, no ale ta podaż też nie daje rady, tak? I na srebrze, i na miedzi są tam te czynniki podażowe, które też hamują podaż. No, te słynne kolejki już po srebro w sklepach, gdzie można to srebro fizyczne kupić, te problemy z dostawami fizycznego metalu, no to wszystko napędza rynek. Co dla mnie jako inwestora, który nie jest obecny na rynku metali w ogóle, jest bardzo przydatne na przykład do analizy spółek, które wykorzystują te metale. No bo są na polskiej giełdzie spółki, które potrzebują miedzi do produkcji, potrzebują srebra do produkcji, potrzebują, nie wiem, złota do produkcji, tak? Więc to też gdzieś tam jest istotnym czynnikiem kosztotwórczym najczęściej po stronie analizy biznesu. No ale rzeczy się dzieją niesamowite i patrząc na te długoterminowe wykresy, ja spodziewam się, że to prędzej czy później się skończy, raczej prędzej niż później. Bo to tempo wspinaczki na tego typu rzeczach, na tego typu metalach no jest aż zastraszające. Tam są wszędzie wieloletnie maksima pobite, pokonane te szczyty, więc tam zaraz może jakichś substytutów będziemy szukać, może zamiast miedzi aluminium gdzieś tam się troszeczkę uruchomi. Więc trudno mi też podpowiedzieć, czy spróbować samemu stworzyć koncepcję, jak to wykorzystać inwestycyjnie. No bo można by było opcję put, powiedzmy, wykorzystać, tak, żeby gdzieś tam, nie wiem, sprzedać kola, no ale sprzedać kola w hossie takiej, no to można strasznie oberwać, nie? No to może kupić puta, puty są drogie na takich wzrostach, więc no raczej opcjami bałbym się raczej shortować tego typu wzrosty, bo to jest rzecz no bardzo też ryzykowna, więc tak sobie obserwuję troszeczkę z boku i raczej próbuję z tego wyciągnąć wnioski dla takich spółek jak, nie wiem, jak Apator, polski producent liczników, jak Sonel, producent mierników, jak Relpol, producent przekaźników energetycznych. Nie? Więc tak troszeczkę patrzę raczej, jaki to może mieć wpływ na nasz polski rynek.
Mhm. Tak, tak. Oczywiście to tak granie przeciwko czemuś takiemu jest oczywiście bardzo ciężkie, bo już pod koniec 2024 można było powiedzieć, oj, wieloletnie historyczne maksima na złocie, przecież to jest niemożliwe, żeby trwało tak dalej. No i proszę bardzo, tak to było pod koniec 2024, to złoto było po 2500, 2600, a jest po 4600, prawda? Plus 2000 dolarów, tak po prostu, no to jest... No wzrosty są szokujące, ale tak samo były szokujące rok temu, tak? Jak widać tutaj, no nie wiem, trend jest bardzo silny, ale co do przyczyn, które zadałem ci pytanie, no to ja tak samo identyfikuję to bardzo podobnie. W ciężkich czasach, niepewnych czasach, to zawsze była jakaś tam ucieczka do dolara, a w chwili obecnej, no mówi się powszechnie, czy to czasem nie nadeszły czasy wraz z takim prezydentem Stanów Zjednoczonych, jaki mamy, czy to nie jest czas na zmianę jakiejś światowej hegemonii, że nie wiem, jeżeli wiesz, no tak tutaj, jeżeli NATO drży w posadach, a chyba trzeba byłoby tutaj sobie tak powiedzieć, no to może tak, to trzeba by jakąś inną bezpieczną przystań. A jaka jest bezpieczna przystań już tak wiesz, od tysiącleci wymieniana przez ludzkość? No złoto, tak? Czy to kiedyś w formie fizycznej, czy dzisiaj w formie... no nie wiem, papierów wartościowych, no ale to gdzieś na samym końcu jest oparte na złocie, który ma bardzo ograniczoną podaż, no bo jego się nie wydobywa, wiesz, w tonach dziennie, w jakichś tam kopalniach, tylko w tonach na rok, prawda? Tutaj patrząc na to, jak działają różne kopalnie złota, więc podaż jest bardzo ograniczona do złota. No nie wiem, polski bank centralny, rekordowe rezerwy złota, różne inne banki centralne, rekordowe rezerwy złota, bo właśnie niepewność, bo w co to uciekać, jak nie, skoro w dolara, tak chyba strach, bo nie wiadomo, co to będzie, bo może nastąpić, wiesz, wielka zmiana światowego paradygmatu, że zawsze jak trwoga, to do dolara, prawda? Wcale tak nie musi być, przecież do nieskończoności, prawda? Tak, to wszystko może się zmienić, no i proszę bardzo, to kurs widać tak jak tutaj, tak? Na tej miedzi zdaje się, że to był jakiś szok podażowy gdzieś tam w okolicach połowy poprzedniego roku, że gdzieś tam jakaś kopalnia miedzi z Australii, zdaje się, pospała się, ale nie chciałem się tutaj, to nie znam tych szczegółów do końca, ale to pięknie na kursie KGHM-u widać, do kiedy było w miarę stabilnie i widać było, że ta światowa, jakby ktoś chciał na wykresie stwierdzić, kiedy był ten szok podażowy na wykresie KGHM-u, to bardzo ładnie widać. Jakiś tam wrzesień 2025, do tego września 2025 nic nie zapowiadało, żeby był jakiś, nie wiem, żeby KGHM miał być gwiazdą tamtego roku. No a jakoś jest. Powiem tak, KGHM po 300 to jest nieprawdopodobna sprawa. To super. No w końcu, wiesz, to tak... I wiesz, że KGHM to chyba jest teraz czwartą albo piątą spółką na giełdzie w Polsce. Mm-hmm.
Bo tutaj kapitalizacja bardzo mocno się przesunęła. Więc
61 miliardów złotych. Nieźle, nie?
Tak.
Bo największe jest chyba Orlen, drugie jest PKO BP, te spółki mają ponad 100 miliardów. I kto tam jest dalej? Przepraszam, że tak sprawdzę, myślę tak po wartości rynkowej. No trzecie jest KGHM. Mm-hmm. O, widzisz. Tak. A, bo tam się zmienia z PZU. PZU też jest na historycznych szczytach, tak? PZU też 59 miliardów na dzień dzisiejszy. No i tak, proszę bardzo, KGHM pierwszy. Pamiętam czas, jak pierwszy był CD Projekt z wyceną 40 parę miliardów, to dzisiaj 40 parę miliardów, no to to jest dopiero tam jakaś
gdzieś tam połowa stawki,
tak,
prawie.
Połowa stawki. Połowa stawki, tak.
No i to też pokazuje, że WIG Skarb Państwa trzyma się mocno, nie? Że mimo, zwłaszcza po zeszłym roku, gdzie banki bardzo mocno porosły, no tak, bo tak czasami się mówi, nie? Że tam niektóre spółki Skarbu Państwa wypadają, wchodzą bardziej spółki prywatne, no ale jednak czołówka to są spółki państwowe póki
tak.
co cały czas.
Orlen, PKO BP, KGHM, PZU. Proszę bardzo, cztery pierwsze pozycje, ale to też jest tak, że rzuca taką tezę tutaj inwestycyjną na przyszły rok, że ten poprzedni rok, gdzie WIG20 zrobił 40 parę procent, to jednak była anomalia. To jest po prostu niemożliwe. To nie ma takiej możliwości, że nie wiem. To dyskutowaliśmy w poprzednim odcinku, co się musi stać, żeby WIG zrobił tam znowu plus 100%. Ty chyba mówiłeś, że tak prezes Buczek mówił, że zyski spółek z WIG20, że nie widać tu przestrzeni na dużą poprawę w 2026, to się może zrobić w takim razie, no nie wiem, po prostu poprawą mnożników, nastrojem inwestorów i tak dalej, ale no nie mamy spółek światowych w WIG20, więc ja bym rzucił jednak tutaj tezę inwestycyjną, że to ekstra super hiper zachowanie WIG20 w 2025 to jednak jest wypadek przy pracy. Super piękny, pozytywny wypadek przy pracy, ale to jest nie do powtórzenia. Nie wierzę, żeby WIG20 drugi rok z rzędu wzrósł 40 parę procent. Tak a propos przewidywań na 2026 rok. Nie ma takiego cudu, skoro wiesz, wszyscy mówią, że jak zarabiasz średniorocznie plus 15% przez ileś tam lat, no to jesteś super inwestorem, a tu nagle pstryk 40 parę procent, tak o. No to jest nie do powtórzenia tak w mojej, przepraszam, skromnej ocenie pasywnego inwestora, półpasywnego inwestora dywidendowego.
Wróciłem niedawno do moich notatek z początku 25 roku giełdowych. Tam przy okazji tego, że portfel wówczas jakieś ATH zanotował, tak już nie pamiętam dokładnej treści tej notatki, ale zanotowałem sobie, że jest świetnie. Dobrze by było, żeby w ogóle, że jakby już przez resztę roku było tylko tak jak na początku, żeby te indeksy nie rosły, czy te portfele nie rosły, już byłbym zadowolony,
tak.
Ale sobie gdzieś tak z tyłu dopisałem, a co jeżeli to jest ten rok, nie? To jest ten rok, który gdzieś tam wywala wszystkie schematy, wypada poza wszystkie, wiesz, odchylenia standardowe, stóp zwrotu i tak dalej, nie?
No to jest ten rok, to był ten rok.
I to był ten tak. Rok, nie? I to był ten rok, więc teraz znowuż, ja już dziś mam... Mimo tego, że wiesz, ja początek 26 i ja też bym tak powiedział, że może być na zero. Ja jestem zadowolony. Ja po 25 jestem zadowolony, że już dla mnie 26 może być na zero i to będzie naprawdę spoko, nie? Ale z drugiej strony, a co jeżeli znowu będzie jakieś 30, nie? Jeżeli to będzie drugi taki rok i zaczniemy się odwoływać coraz konkretniej, no rzuć proszę ten. Nie wiem, czy WIG, czy WIG20, co będzie adekwatniejsze do porównania się z tą hossą 2004-2007. Czy my jesteśmy w stanie na wykresie tak jakby trajektorię, nachylenie tych głównych indeksów
WIG,
zobaczyć
bo
w tej skali 30-letniej pewnie już teraz.
Trzeba by jednak jakiś wykres TR, czyli WIG będzie lepszy, no to który chciałbyś lata wyłapać?
No to zobaczmy WIG i 30 lat. No i to ta hossa wcale nie wypadła spod ogona tej hossie wcześniejszej, nie?
Mówimy o tej hossie lata 2006-2007, tak? O tej hossie
tak,
mówisz,
ale
tak?
Mówimy też o tym, co dzieje się ostatnio, nie? Że te ostatnie 3 lata no już osiągnęły skalę. Tam już nie będę porównywał dokładnych stóp zwrotu, ile to procent porosło, nie? Ale tak patrzymy na ten wykres, no to się rzuca w oczy, tak? To my już mamy efekt podobny do tego, który obserwowaliśmy.
Radek, to tam wzrosło bardziej. Zobacz, to można łatwo popatrzeć. Na dużych liczbach. Hossa z 2006-2007 to są w połowie tamtego dziesięciolecia, czyli powiedzmy 2004-2005 rok. WIG był na poziomie 20 tysięcy. 100 tysięcy mniej niż teraz. 20 tysięcy. A w szczycie tej hossy WIG był 60 tysięcy. Czyli WIG urósł razy 3.
Tak.
No to teraz... Popatrz, połowa tego tej 10, tej, znaczy nie tej, znaczy tam w okolicach 2020, teraz wyświetlmy troszkę krótszy wykres, czekaj, żebym ja tutaj dat nie mylił, 2022, to był taki fatalny rok. Nie? No,
październik 22, tak? Tak.
WIG 60 tysięcy po takimś odbiciu. 60 tysięcy, teraz mamy 120 tysięcy. To jest razy dwa. Nie
no
razy
tak, ale no, to przybliżmy jeszcze, bo tak myślę, że tam jakbyśmy zeszli troszeczkę poniżej. Wrzuć proszę wykres pięcioletni. I gdzie ten dołek w 22 nam
50 tysięcy punktów.
Poniżej 50, nie? No to 40 kilka. No to te 40 kilka, jak przemnożymy razy 3.
150 tysięcy. No
to jesteś,
pod 150 000.
To jesteśmy gdzieś tam 130 parę, nie? Więc tak naprawdę my idziemy. No jeszcze, jak osiągniemy te 133, to nam niedużo zabraknie do zreplikowania pod kątem stopy zwrotu tamtej hossy pamiętnej. Ty pamiętasz, ja nie pamiętam, tylko z fotela pasażera tamtą hossę, prawda? Więc to się dzieje, więc ja, może ten rok...
Ja o wiele boleśniej pamiętam lata 2008, potem bankructwo Lehman Brothers, te spadki, to straży, to pamiętam. To pamiętam bardzo. Ta hossa, nie chciałbym, żeby mnie ominęła, bo coś tam... No, byłem dosyć młodym człowiekiem, pieniądze były tam, miałem naprawdę drobne zaangażowane, więc coś tam zarobiłem, ale pamiętam, że odczułem niezwykle boleśnie tamte spadki, to, ponieważ pieniądze zaangażowane były nieduże, zarobiłem w związku z tym nominalnie niedużo, to straciłem, można powiedzieć, też nominalnie niedużo, ale procentowo bardzo dużo w tamtej beście, później 2008 rok. Ona straszliwa była, to naprawdę było ciężko i podnosiliśmy się z niej. To nie wiem, czy będzie widać na wykresie. No będzie, tak? Do dołka 2009 roku
lat.
To podnosiliśmy się bardzo. Nie? Nawet wykres WIG-u, który jest wykresem dochodowym, niecenowym, no to podnosiliśmy się, ile? O Jezus Maria, ponad 10 lat.
Tak, no dlatego mówię, biorąc pod uwagę cały ten ostatni entuzjazm giełdowy, to, że giełda codziennie już chyba w social mediach wrzuca informacje z nowymi rekordami, na razie bez hashtagów, ale zobaczymy, co będzie na Wall Streetie. Więc gdzieś tam zawsze z tyłu głowy mam taki scenariusz, że jest super, liczba rachunków maklerskich rośnie. No czekamy jeszcze na dane z izby zarządzających funduszami i aktywami, jak tam napływy do funduszy akcyjnych.
A to nie powinno być jakoś teraz? Tak jakoś tak z ciekawości?
No to powinno być dosłownie na dniach, ale chyba jeszcze tych danych nie ma. Więc no zaczynam tak jakby odhaczać te punkty ostrożnościowe. Nie? Mi się zarzuca na rynku, że jestem sceptykiem, nie? Że wiesz, tam wszyscy mówią hossa na pełnej, a Chodkowski tu marudzi, że nie. Ale ja tak ciągle sobie, wiesz, odhaczam te zgodności. Tak? Liczba rachunków maklerskich rekordowo wysoko tam się otwierających,
tak,
czek.
Tak.
Tam stopy zwrotu idące w ponad 100%, czy tam ileś, czy prawie 200% w 3 lata, czy w 3 lata na WIG-u, czek. Nie? Tak. I tak.
To brakuje nam, tak, entuzjastycznych odczytów, że do funduszy, ale akcyjnych, musi zacząć dużo napływać. Bo to by oznaczało, że hossa wyszła poza rynek kapitałowy, ludzie w bankach ustawiają się i chcą przesuwać pieniądze do funduszy akcyjnych.
Ostatnio otwierałem rachunek w banku, taki zwykły, oszczędnościowy. No i zajmowało to trochę. Z krzesełko obok przyszła pani, która miała parę złotych i chciała zainwestować te pieniądze. Zaproponowano pani lokatę. Lokata była na jakieś takie naprawdę aż...
2%.
Ja bym się obraził, jakby mi zaproponowano takie oprocentowanie. No a pani powiedziała, no a to coś, czy może coś innego niż lokata? No zaproponowano pani fundusz obligacyjny, ale to też tak tylko było na zasadzie zagajenia, że coś takiego jest, ponieważ ankieta MiFID, musiałabym zbadać pani profil, nie mogę pani nic takiego polecić. Koniec tematu. Nie? Więc tak naprawdę boję się, że ta masowa hossa taka tych pieniędzy z depozytów, ona ma bardzo ciężko się przebić, ma bardzo ciężko przez ten system regulacyjny, który został stworzony, że to jest taka szklana bariera, którą ciężko będzie przebić. Oczywiście ona tam będzie penetrowana, no bo te rachunki maklerskie też się nie otworzyły znikąd, tak? Ta hossa się gdzieś tam rozlewa, ale po taki kapitał tego zwykłego Kowalskiego, no ja zawsze mam gdzieś też z tyłu głowy, czy powinno być tak, że ludzie, którzy nie mieli do czynienia z rynkami, nagle wchodzą na rynek i inwestują w akcje.
To oczywiście znam ten fragment, pamiętam z Wall Streetu ostatniego. Zdaje się, moderowałem jakąś dyskusję i brał w niej udział pan Bogusław Koczorowski, członek zarządu BOŚ-a. I on powiedział, że właśnie no, ankieta MiFID jest takim, ja to tak odczytałem, takim przekleństwem naszych czasów, bo to się wpisuje dokładnie w to, co ty podsłuchałeś, tak, rozmowę na krzesełku obok, że pani z banku, patrząc na panią, znaczy patrząc i nie wiem, badając jej profil, ryzyka, ankieta MiFID i tak dalej, nic jej nie może zasugerować, nic zaproponować. To też pamiętam, tam narzekał podczas tej dyskusji, że wielu klientów tak wypełnia te ankiety MiFID, że skutkiem tego wypełniania te ankiety MiFID jest to, że oni nawet już nawet zadzwonić tego klienta nie mogą. Nie mówiąc o tym, żeby mu coś proponować, a może by pan sobie kupił ETF-a jakiegoś i tak dalej, nie? Więc to jakby, to jest troszeczkę problemem branży finansowej, takiej ogólnej, takiej powiedziałbym funduszowej, bo to nie jest problemem inwestorów indywidualnych, którzy są na rynku, są, wiedzą, ogarniają i tak dalej. No spójrzmy na odczyty, które podaje Beta ETF, jeżeli chodzi o ich przyrosty ogólnie, we wszystkich ETF-ach, które oni osiągają, one są fantastyczne, tak, liczone w dziesiątkach procent rok do roku, to jest bardzo dobrze. No i to, wiesz, no to, że to są już pieniądze, po które warto się schylać, to najlepszym dowodem jest to, że PZU zapowiedziało chyba trzy ETF-y, o ile dobrze kojarzę. Oczywiście będzie problem na co, no bo na WIG20 jest, no bo to te bezpośrednio wypuszczanie identycznych ETF-ów, nie wiem czy ma sens, aż chyba aż tak wielkiego rynku nie mamy, że jak w Stanach, wiesz, ETF-ów na S&P 500 jest tyle, że każdy ma swojego ETF-a na S&P 500, każdy duży dostawca, że będą wypuszczali, zdaje się, że to co ja zapamiętałem, ETF, który w połowie jest ETF-em na WIG20, a w połowie ETF-em na MWIG, takie pół na pół. I ktoś mógłby powiedzieć, ale co to za bezsens, przecież ja mogę sobie kupić jednego ETF-a na WIG20, jednego ETF-a na MWIG i mieć. Tak, ale to, jak ja dobrze zrozumiem te zapowiedzi, to jest taki, będzie trochę multi-asset, że tam wewnątrz dostawca ETF-a będzie dbał o proporcje. Jak wiesz, ETF, jak WIG20 wzrośnie, a MWIG nie wzrośnie, to oni sami zadbają o to, żeby na samym końcu to było równe. Tak, taki rebalancing wewnątrz, o ile ja dobrze rozumiem. Więc te napływy są, ale tak jak mówimy, tak, no ta no, brzydkie słówko, ulica jeszcze chyba nie uczestniczy w tych napływach. No to Radek, jak odhaczymy checkbox, duże napływy w TFI, w funduszach akcyjnych, no to wtedy będziemy się zastanawiali, co z tym robić dalej. Ja na razie takiego niebezpieczeństwa nie widzę. W moich prognozach na rok 2026 nie wierzę w taką hossę dalej. Nie, to nie jest możliwe. Dlaczego? Rozliczcie mnie za rok, aby to się stało. Żeby WIG20 dalej rósł po 40 parę procent, to się po prostu nie ma prawa wydarzyć. Ale może jestem człowiekiem małej wiary, może to w ogóle, wiesz, jakby to powiedział Winston Churchill, to czekaj. Po zwycięstwie pod El Alamein, nie wiem czy kojarzysz, co powiedział, że to nie jest koniec. To nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku. Może jesteśmy w takim miejscu, tylko po prostu jeszcze wiesz. Jak Bitcoin rósł z 1000 na 2000 dolarów, też się wszyscy w głowę pukali.
Nie? Tak. No ja powiem szczerze, że ja pod koniec zeszłego roku byłem takim raczej pesymistą. Teraz patrząc na te wzrosty i widząc ten SWIG 80 wybijający swoje historyczne rekordy i to tak z impetem, troszeczkę mi się optymizmu wlało się we mnie trochę optymizmu, jakieś tam spółki kupiłem, więc znowuż, no ja nie widzę zagrożeń takich bardzo dużych, tak, no jest zagrożeniem pewnym, że kapitał się odwróci od Warszawy i popłynie gdzieś indziej ten duży międzynarodowy, no ale zakładam, że mniejsze spółki sobie jakoś tam poradzą, tak, więc stopy procentowe spadają, jakiś tam żadnego napięcia nie widzę, który by gdzieś tam narastało w naszej gospodarce, żeby to się od razu manifestowało, więc ja jestem jednak optymistą, ale tak też powiem ostrożnie, plus 10 na indeksach.
Będę zadowolony.
To ja będę zupełnie zadowolony. Gdzieś tam również będąc tym inwestorem aktywnym, no jest cicha nadzieja, że może sobie poradzimy trochę lepiej niż indeksy. No jak będzie, zobaczymy, tak? Najważniejsze, żeby nie było jakichś takich gwałtownych turbulencji, które zniechęcą nas do polskiego rynku. No bo wiesz, to jest tak, że ty i ja, my na tym rynku za 5 lat też będziemy, za 10 lat też będziemy, nie? Ale ci, którzy weszli rok temu, którzy się chwalą od 3 lat, że mają po 20% rocznie, średniorocznie przez ostatnie 3 lata, No, jeżeli się trafi jakaś większa turbulencja, już nie przywołuję tego 2008, oby nic takiego nas nie spotkało z naszego życia, no to może być ciężko, nie? Gdzieś tam taka też pierwsza weryfikacja tego inwestowania pasywnego by wtedy przyszła. Co robią inwestorzy pasywni, jak nie tylko rośnie.
Policzymy kanały na YouTubie. Inwestuję 500 zł co miesiąc. Tak, mam takie programy, zobaczymy, jak sobie radzą. Dobrze, Radek, będziemy się zbliżali powoli do końca, tylko zapowiem, co się będzie działo dalej, ponieważ OKI, jeszcze przypomnijmy, cały czas będziemy ten temat, my trzymamy rękę na pulsie. OKI jest bardzo poważna szansa, miejmy nadzieję, że to się stanie. Takie są zapowiedzi, że w połowie 2026 roku wejdą, ale aktualnie trwają konsultacje społeczne. My w tych konsultacjach społecznych wzięliśmy udział. Był czas do piątku, teraz tego, który był ostatnio, na nadsyłanie uwag do Ministerstwa Finansów. Oczywiście wysłaliśmy te uwagi. Zróbmy tak, że ja w kolejnym odcinku szczegółowo omówię, a wówczas już też będziemy troszkę więcej wiedzieli, bo teraz na najbliższy czwartek, piątek jest zapowiedziane w Ministerstwie Finansów jakaś wielka narada, to się ładnie nazywa, konferencja uzgodnieniowa. Mam zanotowane w kalendarzu. Oczywiście weźmiemy udział i będziemy patrzyli, co się dzieje. Tam mamy informacje, wiemy, prasa publikuje, co Izba Zarządzających Funduszami zgłosiła, co zgłosił IDM, tak, w dużym poziomie ogólności, boją się zbieżności dat, że wdrożenie OKI, które będzie wymagało jakichś prac informatycznych, może się zbiec z wdrożeniem WOTS-a, czyli nowego systemu giełdowego od giełdy, tak? No i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że różnego rodzaju podmioty nas zgłaszały tam bardzo dużo pomysłów. Bardzo dużo uwag i to się będzie w tym tygodniu działo. To jak już mądrzejsi o te wnioski w kolejnym nagraniu, ja bardzo chętnie przedstawię, jakie są nastroje i co to, jak mniej więcej, w którym kierunku to idzie. Ale też nie zapominajmy, bez względu na to, co się stanie, jak to OKI wejdzie, to może być bardzo duży znowu impuls, który co najmniej hoście nie będzie przeszkadzał. Tak bym to tutaj delikatnie powiedział, żeby nie powiedzieć pomagał. Także to taka zapowiedź wydarzeń na najbliższe tygodnie.
No tutaj faktycznie nie poruszyliśmy tego wcześniej, ale to OKI może być game changerem w tym przełamywaniu tej MiFID-owej bariery. Nie? Jeżeli za tym pójdzie dobra kampania marketingowa, a wierzę, że bez tego to projekt nie ma szans się udać, że jednak musi pójść ten szeroki marketing, no to może być bardzo fajny dopływ kapitału do warszawskiej giełdy. No jak będzie, zobaczymy, będziemy to obserwować i komentować.
Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz przypominam tutaj, że prawdopodobnie jeszcze w styczniu, na końcówce stycznia będziemy mieli ruszą zapisy First Minute dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na konferencję Wall Street. No i cóż, no to tak, mam nadzieję, że widzimy się tam pod koniec maja w Karpaczu. Dobrze. To cóż, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Kotkowski, pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.